Ludzie i pieniądze.
11 lat O4 Coworking w gdańskim Olivia Center. Co się udało w tym czasie stworzyć? Jakie są efekty? Emerytury stażowe. Pojawiła się propozycja zrównania czasu pracy dla kobiet i mężczyzn do 37 lat, za i przeciw. No i są pieniądze na innowacje dla małych i średnich firm. Na ile oferta jest atrakcyjna i czy firmy skorzystają? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4.
Dzień dobry.
Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Menadżerów.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I na początek zaczynamy od rocznicy. 11 lat O4 Coworking w gdańskim Olivia Center przewinęły się przez O4 setki startupów, freelancerów, mikroprzedsiębiorców, mniejszych i większych zespołów. Co udało się przez tych 11 lat stworzyć? To pytanie do Marty Moksy.
No przede wszystkim bardzo dziękuję, że dostrzeżono tą naszą rocznicę. No to jest oczywiście magiczna sytuacja, te nasze 10 czy 11 lat. Gdy zaczynaliśmy naszą pracę, to mało kto w nas wierzył i mało kto ufał, że w ogóle takie miejsce, w takim miejscu jak Olivia Center ma sens przy różnych parkach technologicznych i różnych innych opcjach dla małych przedsiębiorstw. Teraz po 11 latach wiadomo, że cały w ogóle rynek flexów i coworkingów na świecie wart już jest ponad 50 miliardów dolarów. Ten kierunek poszedł w całym świecie, my jesteśmy jego wielką częścią. Już teraz u nas siedzą nie tylko startupy, a wręcz prawie w ogóle ich nie ma. Teraz u nas siedzą głównie firmy, które od wielu lat działają, mają świetnych klientów, ale też mamy bardzo duże firmy.
Ale one się rozwinęły z tych startupów, czy też doszły nowe?
Ja w ogóle ostatnio poznałam takie świetne określenie sweaty startup, czyli coś, co nie jest wcale innowacją technologiczną, tylko takim budowanym od zera biznesem, zwykłym biznesem, który może się oczywiście skalować. Mnie to fascynuje. Najbardziej lubię takich przedsiębiorców. Nie takich, co to zbierają te granty i 9 na 10 z nich nie wychodzi. Tylko ktoś, kto po prostu zaczyna robić agencję reklamową, gabinet kosmetyczny, ze swoich pieniędzy, ryzykuje własnym czasem, własną siłą i potem po prostu latami całymi buduje wartość. I my właśnie mamy takich przedsiębiorców, ogromnie optymistycznych, super odważnych. Na naszych oczach rosną no niesamowicie. Mamy mnóstwo takich historii, że zaczynali od jednego, dwóch, trzech biurek albo maleńkiego biura, a teraz mają 30, 50, 100 osób, swoje własne biuro w Oliwii. No to są dla mnie najpiękniejsze historie i to, z tego jestem najbardziej dumna, że na naszych oczach i trochę chcę myśleć, że jakiś tam udział nas w tym wszystkim jest, chociaż ja broń Boże nie uważam, że jesteśmy jakoś najważniejszą częścią tej historii. Najważniejszą częścią historii są właśnie klienci i ich ogromna odwaga i przedsiębiorczość. I oni świetne wyniki osiągają, świetne sukcesy i to jest bardzo fajne. A fajne jest też to, że budujemy z nimi od tych 11 lat bardzo silne relacje. Możemy na siebie liczyć cały czas. Cokolwiek nie robimy, zawsze możemy do siebie zadzwonić. Teraz na przykład robimy konferencję Lidl na koniec października, to ja po prostu mogę dzwonić do każdego z tych panów i pań. Przyjdź, opowiedz, jak to zrobiłeś. Wszyscy się zgadzają, mają świetne historie do opowiedzenia. No bo po prostu bo to jest tak naprawdę, my to co robimy, to jest biznes radykalnie relacyjne. To jest wszystko o relacji. Także
łączycie ze sobą ludzi, z tak. ich projektami, z ich pomysłami. W trakcie tego łączenia rodzą się nowe projekty
tak
i powstają też nowe firmy. Zdarzyło się, że właśnie z firemek w tych małych społecznościach kilka osób stwierdziło, że a to my połączmy siły i stwórzmy własną firmę.
Bardzo dużo mamy takich historii. Firm, projektów, 70% Orczterian wskazuje, że coś ma wspólnego, jakiś biznesik lub inny projekcik zrobiło z innym Orczterianinem. To jest najlepszy przykład na to, że... Ale to jest właśnie to. To jest ta mentalność przedsiębiorcy. Oni myślą o sobie też, jak mogą sobie nawzajem pomóc, że się znają. Prawnik zleca coś marketingowcowi, marketingowiec zleca coś księgowemu, księgowy zleca coś informatykowi i oni po prostu tak ze sobą żyją i z tego dzieje się magia. Więc dla mnie to jest fantastyczna historia. My jesteśmy tylko takim trochę akuszerem tej całej, tego całego sukcesu. Patrzymy na to z wielką dumą i jestem ogromnie zbudowana tym, że mogę być otoczona tak fantastycznymi ludźmi, bo to się tak mówi, że jesteś tym, te 5 osób, które cię otaczają, to cię definiują. No mnie otacza 500 takich osób codziennie i najprawdopodobniej jest to jedno ze źródeł mojego po prostu zwykłego, profesjonalnego szczęścia. Także no, jestem
stąd bardzo też
zadowolona.
Ta energia wielka, którą słychać w głosie. A do pani prezes pytanie Jolanty Szydłowskiej, czy efekty działania właśnie takich społeczności, jakie powstają w O4, czy to się przekłada na wzrost przedsiębiorczości, wzrost firm, także to widać u nas na Pomorzu, czy też w Trójmieście, zawężając?
Ja myślę, że to są po prostu też społeczności czy miejsca, które no, budują pewien prestiż, czasami rangę, czasami wspierają rozwój i też pomagają faktycznie współpracować. I przy okazji muszę się pochwalić, bo jak usłyszałam o rocznicy, to Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów w tym roku kończy 35 lat.
O, no to gratulacje, no, w takim razie też będziemy specjalnie mówić.
35 lat i jesteśmy rezydentem
od
początku.
Sąsiadem.
Tak, sąsiadem. Więc mamy okazję współpracować. Zdarza się nam robić różne rzeczy przez te kilkanaście lat razem. Korzystamy z całego obiektu, korzystamy z sal na szkolenia, więc mamy takie miejsce, które dla nas jest wygodne, dlatego że my możemy prowadzić bardzo elastyczną działalność, bo możemy korzystać z tych zasobów, które ma centrum, nie musząc inwestować w to, żeby pozyskiwać je w inny sposób. Tak? Po prostu korzystamy na przykład z sal, które są świetnie wyposażone. Nasi słuchacze są zadowoleni, jeżeli chodzi o to, że mogą tam odbywać się te zajęcia. No więc tak się złożyło chyba przez przypadek, że jesteśmy razem, mamy rocznicę.
Dwie fantastyczne kobiety z pięknymi rocznicami z pięknego centrum.
Wielkie gratulacje. To o Fundacji Kształcenia Menadżerów w takim razie też porozmawiamy pewnie w osobnej audycji. Ile tam się u państwa osób przewinęło i też jakie się za tym gospodarcze historie kryją, bo pewnie nie jedna bardzo ciekawa się znajdzie. To też tak, żeby pokazać też naszym młodym słuchaczom, że choć czasem obserwujecie, jak wasi rodzice ciężko pracują i nie chcecie zakładać tych firm, może jednak warto i są przykłady, które pokażą wam, dlaczego warto. Więc też myślę, że pani prezes spotkamy się jeszcze i w audycji będziemy rozmawiać o 35
edukacja
lat,
jest najlepszą formą zmieniania świata.
A pierwszy MBA w 91 roku otwierała księżna królewska Anna Windsor, która przyjechała, żeby otworzyć naszego MBA-a pierwszego.
No pięknie. No,
jeden z pierwszych w Polsce, tak.
Piękna historia.
Była w windzie na Zaspie też między innymi, no ale to już takie szczegóły.
To jeszcze chciałam podpytać panie, bo tutaj mówimy też właśnie o społecznościach, o tym jak się tworzą te większe firmy z tych całkiem malutkich, a z jakimi głównymi barierami zarządczymi najczęściej właśnie tacy młodzi przedsiębiorcy, którzy no, najpierw założyli jednoosobową działalność gospodarczą, potem kogoś dokoptowali, bo się z kimś dobrze zrozumieli, a potem nagle się okazuje, że takie są projekty, że trzeba ludzi zatrudniać. No ale nie mam kompetencji, jak tymi ludźmi zarządzać, więc skąd oni te kompetencje biorą? Jakie mają właśnie największe bariery, wyzwania w związku z tym?
No, czasami można się szkolić, czasami uczyć się na własnych błędach, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi.
To kosztowne bywa.
To jest bardzo kosztowne. Natomiast ja myślę, że powinniśmy, popatrząc w ogóle na MŚP, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Polska staje się mikro, bo jak mówimy o wzroście firm w Polsce, to jak zajrzymy pod kołdrę, to się okazuje, że rośnie nam samo zatrudnienie. Spada liczba średnich firm, spada liczba małych firm, a w zeszłym roku robiono badania 51 krajów świata, tych najbardziej rozwiniętych, jak wygląda gotowość do zakładania firm. Jesteśmy na 51 miejscu. Tylko 3% Polaków myśli o założeniu przedsiębiorstwa. Bariery strukturalne, bariery biurokratyczne, obciążenia, ale przede wszystkim też patrzenie na to, jak rodzice, jak otoczenie się zmaga i próbuje przetrwać, będąc przedsiębiorcą, zniechęca do zakładania firm. Mamy dużo poważniejszy problem, który wymaga interwencji już takiej, powiedziałabym, w skali kraju, zupełnie innego spojrzenia na MŚP i przyjrzeniu się temu, że mamy problem. Bo to, że rozwijamy się dzięki konsumpcji, inwestycjom publicznym, to potrwa jeszcze jakiś czas. Ale jeżeli w tej chwili nie zrobimy czegoś, żeby się odbić i żeby nam rosły firmy, to ta rzeczywistość za parę lat będzie dla nas bardzo bolesna.
No właśnie, też rozmawiałyśmy przed audycją. No, nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że zostaną nam tutaj same ogromne korporacje i będziemy mieli takie problemy jak pan Rafał Brzoska z Metą obecnie, gdzie on jako silna osobowość, człowiek z możliwościami dużymi, także z dostępem do prawników bardzo dobrych, nie jest w stanie sobie poradzić z Metą, to co dopiero my. Więc musimy chronić tą naszą tkankę związaną z przedsiębiorczością, ją pielęgnować i pomagać, żeby te firmy powstawały i żeby z tych mikro, małych, średnich tworzyły się nieco
muszą
większe.
Rosnąć.
Muszą rosnąć, a nie się zamykać.
Ja mam jeszcze dwie refleksje. Po pierwsze, najfajniejsze firmy i najprężniejsze startupy tworzą nie młodzi, a dojrzali. I to jest jedna z rzeczy, która powoduje tą różnicę, to jest właśnie sieć kontaktów. Młodemu jest trudno odkręcić swój biznes, bo po prostu za mało ludzi właściwych zna, tak po prostu mówiąc kolokwialnie. Jak wyrobisz sobie markę, wyrobisz sobie miejsce na tym świecie biznesowym, znasz ludzi, to znacznie łatwiej ci iść na swoje i robić fantastyczne rzeczy, bo masz po prostu sieć kontaktów. I to jest pierwsza rzecz bardzo ważna. Młodym jest trudno, bo nie nauczyliśmy się jeszcze tak ich edukować i tak budować wokół nich taki ten, nazwijmy to, tłuszcz społeczny, żeby oni sami z siebie też budowali takie właśnie relacyjne biznesy. No, po to są te wszystkie Harvardy na świecie, czy Yale. Przecież tam nie po to, żebyś się lepiej uczył, czy więcej miał wiedzy, tylko tak naprawdę budujesz sobie
właściwe relacje.
Kontakty. I my nie mamy niestety wciąż w Polsce takiego systemu, w którym ten młody wychodzi już z systemu edukacji z jakąś tkanką społeczną. Nie? I to jest pierwsza rzecz, która bardzo jest ważna i moim zdaniem to tego powinniśmy się nauczyć. A druga jest taka, że rzeczywiście przedsiębiorczość to jest jednak też charakter kształtowany latami. Rzeczywiście rodzice, ja na przykład też mam takie doświadczenia, że wszyscy najfajniejsi przedsiębiorcy są najczęściej z rodzin przedsiębiorczych. Po prostu jasne, rodzice przedsiębiorcy trochę zniechęcają, bo bardzo ciężko pracują, ale też uczą pewnego sposobu myślenia, który jest bardzo specyficzny. Żeby być przedsiębiorcą, musisz być odważny, musisz być taki, nie widzieć przeszkód, bardziej szukać rozwiązań niż powodów. I to jest pewien stan umysłu i jakby tego też trzeba człowieka po prostu do tego przygotować. Tego
Ale
się
młodość
nie da
ma to do siebie. Ja tak jak
to
obserwuję,
prawda,
że nie ma takiej wyobraźni co do przeszkód, co może nie wyjść. Więc to po pierwsze. Po drugie, widzę też i obserwuję, że otoczenie jest otwarte na młodych ludzi, bardzo młodych, którzy chcą coś zrobić i zaczynają. Prawda. I jest dużo większa chęć pomocy, bo od tych starszych się już wymaga.
Prawda.
To już nie jest tak, że jest taryfa ulgowa. Wobec młodzieży jest i jest ta duża otwartość. Natomiast to nie zmienia faktu, że jednym z największych problemów w Polsce jest w tej chwili sukcesja. Patrząc, jak pracują rodzice, lub znając i widząc, jakie błędy popełniają, w jaki sposób zarządzają firmami, młodzi nie chcą wchodzić w sukcesję. Prowadzą i układają sobie życie odmiennie.
Obok.
Albo jeżeli się zdecydują, to często robią inne rzeczy, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Więc nie jest to wszystko takie proste.
Nie jest.
Natomiast gdybyśmy w Polsce nauczyli się prowadzić dialog, to myślę, że wiele tematów, dzisiaj też mamy je w agendzie, można by załatwiać w zupełnie inny sposób, systemowo, między różnymi grupami, wspólnie pracując, żeby kluczowe i najważniejsze dla nas problemy w Polsce rozwiązywać razem.
To prawda.
To wszyscy jesteśmy za dialogiem i będziemy powtarzać. Dialog potrzebny jak nigdy dotąd. Marta Moksa, Jolanta Szydłowska, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, dwie panie, przypomnę, Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. I porozmawiamy teraz trochę o emeryturach. Lewica planuje zrównanie wieku emerytalnego w nowym projekcie o emeryturach stażowych. I właśnie przy okazji wraca nam temat emerytur stażowych. Ja tylko przypomnę, że do tej pory projekty Solidarności i Lewicy, które były w Sejmie, proponowały wprowadzenie do naszego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Teraz, jak donosi bankier.pl, pojawiła się nowa propozycja, aby ten staż, ten okres stażowy wynosił 37 lat dla kobiet i mężczyzn porówno. No to proste pytanie, za i przeciw.
Ja nie mam ani za, ani przeciw. Ja mam obawy, bo jest taki nawyk w polityce do grzebania przy pewnych tematach, które budzą duże emocje społeczne, w sposób wyrywkowy. Natomiast jeżeli mówimy o emeryturach, to musimy wziąć pod uwagę i obawy, i doświadczenia wszystkich tych, którzy już są na emeryturach, którzy na nie czekają. Musimy również wziąć pod uwagę cały system, czyli to, ile grup mamy zwolnionych od opłacania składki emerytalnej, ile, za ile grup opłaca je państwo, ile osób płaci jest w KRUS-ie, tak? Co zrobimy z KRUS-em, co zrobimy z ZUS-em i z jego przyszłością, jak będą wyglądały składki, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i działalności gospodarcze. Cały system należy obejrzeć i zastanowić się, jak on powinien funkcjonować, i nie da się tego zrobić w ten sposób, że będzie to projekt partii czy związku zawodowego. Ja uważam, że ten temat dotyczy każdego z nas i nie powinno to się odbyć bez szerokiego dialogu społecznego. Takiego dialogu, jaki kiedyś przeprowadził Lewica ma dobry przykład, czyli profesora Hausnera, który to było około 20 lat temu, jeździł po całej Polsce z tak zwanym planem Hausnera, planem gospodarczym. To budziło ogromne emocje. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w takich konsultacjach i nie powiem, ile było nerwów z jednej i z drugiej strony w naszym ratuszu na Długiej, kiedy profesor Hausner podnosił głos, kiedy uczestnicy podnosili głosy, kiedy wszyscy chcieli się wypowiedzieć, wszyscy czytali plan. I to był dialog, który trwał długo, który do czegoś doprowadził, ale był ostatnim dialogiem na taką skalę w Polsce. Nie potrafimy rozmawiać, natomiast kwestia emerytur, kwestia całego systemu, to jest kwestia, która powinna się odbyć pomiędzy podziałami, powinna się odbyć na zasadzie dialogu, badań, które powinny to poprzedzać, i to nie jest proces, który trwa i powinien być załatwiony jedną ustawą. To jest niestety proces, do którego należy się przygotowywać parę lat, mieć zgodę społeczną, poczucie, że wszyscy wiedzą i czują się bezpiecznie z tym, z czym się zderzą, i wtedy przechodzimy do wdrażania. Taka jest moja wewnętrzna potrzeba.
O, to brzmi idealnie.
Tak chciałam właśnie powiedzieć, no to jest idealistyczne.
Marta Moksa.
Pod wieloma względami, no oczywiście, że tak. Generalnie takie systemy powinny być zmieniane pod wpływem dialogu wszystkich zainteresowanych stron, i to aż szkoda, że to trzeba w ogóle powiedzieć i że to nie jest oczywiste. Natomiast kilka rzeczy. No po pierwsze, polityka szczególnie obecna, no nie karmi się pogłębionym dialogiem i jakąś niezwykłą analizą. Karmi się prostymi schematami i nagłówkami w social mediach, tak? 37 lat stażu, brzmi fajnie. Będziemy gadać 3 lata z każdym.
Skończymy na niczym.
Mało sexy, tak? Tak? Więc to jest troszkę o tym, cała ta historia dla mnie, to jest raczej historia o budowaniu jakiegoś kapitału politycznego i prostym komunikacie, który jest zrozumiały. Wszyscy go rozumiemy, tak? Każdy może sobie policzyć, co to znaczy 37 lat stażu. Proste to. A to wszystko, co pani teraz wymieniła, to już jest strasznie trudne. I większość ludzi w ogóle tym się nie zajmuje, nie interesuje. Strasznie szkoda, ale no tak to niestety wygląda, więc to jest taka moja, ja mówię to ogromnym smutkiem, żeby było jasne, ale to jest taka moja pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że te staże wskazane oznaczałyby, że mamy pracować mniej, praktycznie niż teraz, więc ja nie wiem, kto to wymyśla w kontekście całej sytuacji demograficznej, gospodarczej, ekonomicznej, gdzie wszyscy mówią o tym, że nie będziemy pracować mniej, tylko dłużej. I jakby, więc jakby nie wiem, kto to obliczył, że nam wystarczy w naszym systemie, kto będzie w ogóle dawał tym ludziom po tych 37 latach stażu tą emeryturę, kto będzie na nią pracował, tak?
I jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili i niechęć wielu Polaków do pracowników z Ukrainy, no to...
Demografia jest nieubłagana, jesteśmy raczej, wszyscy o tym mówią, jest nas coraz mniej, będzie coraz mniej osób pracujących, coraz więcej osób na emeryturze. Jak jeszcze zrobimy, że wszyscy będziemy pracować krócej, no to ja jestem po matfizie, ale bez ekonomicznej doświadczenia, natomiast to nawet ja widzę, że to się nie sklei po prostu matematycznie i finansowo. I to jest druga moja myśl. Trzecia moja myśl jest oczywiście taka w ogóle, że ja uważam, i za tym akurat jestem, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same warunki i to akurat jest dobre dla kobiet, bo wszyscy o tym mówią, że przez to, że my idziemy szybciej na emeryturę, mamy po prostu niższe te emerytury, mniej mamy zebranego kapitału, więc ja w ogóle uważam, że kobiety... Ja jestem za tym, żeby to zrównać. To jest moja opinia, ale to też wynika być może z tego, i to na koniec taką powiem najbardziej pewnie kontrowersyjną tezę, że ja w ogóle uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby jak najdłużej pracować. I żeby to było jasne, nie uważam, że wszyscy powinniśmy pracować jak najdłużej po 12 godzin na dobę w jakimś ogromnym wysiłku i w taki sam sposób w wieku lat 75, co pracowaliśmy w wieku lat 30, ale im dłużej będziemy ogólnie mówiąc aktywni zawodowo, w jakikolwiek sposób, tym bardziej, że w okolicach 50 zmienia nam się inteligencja na tak zwaną krystal, czyli jesteśmy coraz mądrzejsi. Może nie coraz błyskotliwsi, ale coraz mądrzejsi. Mamy ogromny kapitał, żeby podzielić się tą wiedzą i tą mądrością z tymi młodszymi. Jest wiele sposobów, żeby człowiek jak najdłużej mógł być potrzebny na rynku pracy, w rozumieniu takim, że nie musi, powtarzam, pracować od 9 do 17, czy od 8 do 16 i robić cały czas tak samo rzeczy. Ale ja bym była za tym, żeby jak najwięcej z nas, jak najdłużej było potrzebnych, jak najdłużej znalazło swoje miejsce, gdzie ktoś będzie im za to swoich miejsce płacił.
Będzie ich doceniał.
Kobiety są też, tak jak mężczyźni, coraz mądrzejsze, im są starsze, mają przepotężną wiedzę, którą mogłyby przekazać innym, więc ja bym była za tym, żeby właśnie jak najwięcej dawać szans ludziom, żeby mogli jak najdłużej pracować, a nie jakby zupełnie tracić cały ten impet, który mają.
Natomiast system wymaga i tak zmiany, dlatego że pojawiają się bardzo niepokojące zjawiska. I myślę, że też należy je dostrzec i powiedzieć sobie, że musimy coś zmienić. Feminizacja biedy, czyli to, że kobiety mają dużo niższe emerytury i bardzo często, ponieważ żyją dłużej, opiekują się innymi starszymi kobietami. I to jest zjawisko, które się pojawia i zaczynamy o nim mówić jako już o poważnym problemie. Kolejny temat to są nożyce. Kobiety mają tą średnią emeryturę w tej chwili w granicach 3600, mężczyźni 4900. Nawet chyba większa jest ta różnica i te nożyce się otwierają, bo w 23 roku to była różnica 1300 zł, w kolejnym roku 1400, w 25 to jest 1500 zł, 1550. Wynika to z tego, że nasze emerytury co roku są podnoszone określony procent dla kobiet i dla mężczyzn. Więc jak ktoś ma wyższą emeryturę, dostaje wyższą podwyżkę. Tak? I to się dzieje w sposób taki, że będzie się działo ciągle i ciągle, więc będzie ta różnica się powiększała. Jeżeli mamy taki sam staż pracy, kobieta i mężczyzna, 30 lat, ale kobieta odejdzie na emeryturę w wieku lat 60, mężczyzna 65, to różnica w emeryturze będzie już 20%. Przy tych samych zarobkach tak, jest identyczna sytuacja, dlatego że ten wskaźnik do kapitału, którym dzielimy kapitał, jest wtedy większy. I to jest jedna rzecz. Jeżeli z kolei mężczyzna popracuje te 5 lat faktycznie dłużej, to ta różnica to jest 40%. Ale realna jest dużo wyższa, pokłania się tak. Niższa składka, niższa podstawa do składkowania, bo wychowawczy, tak? Gdzie nie liczy się twoje wynagrodzenie, dokładnie, co zarabiałaś, tylko liczy się najniższa krajowa. Później jest
czyli
kwestia...
jesteśmy karane za to, że rodzimy dzieci.
Tak, później dokładnie, jak się wraca do pracy, no to jest kwestia zarabiania mniej. No i to, że w ogóle kobiety zarabiają mniej, bo luka płacowa to jest 8,5%, ale jak porównamy już i doświadczenie, i to samo stanowisko, to sięga nawet do 20%. I jeżeli z tym wszystkim nie zrobimy porządku, to rozmowa o tym 35 lat, 30, 37 dla mnie jest trochę, no tak jak mówiłyśmy, hasłem. Natomiast my mamy dużo większe problemy. Na stół to trzeba wszystko wyłożyć i porozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi na ten temat. Nie da się zrobić systemu na bazie, która źle funkcjonuje.
To prawda.
No i pomóc kobietom, które chcą mieć dzieci, mają maluchy, zmobilizować mężczyzn do tego, żeby korzystali z tych uprawnień, które mają, czyli tacierzyńskie, nie tacierzyńskie, część macierzyńskiego, żeby się dzielili ze swoimi partnerkami właśnie tymi obowiązkami, bo to się po prostu przekłada potem bardzo realnie na bardzo konkretne kwoty emerytalne.
To prawda.
A o tym też za rzadko się mówi, bo mówimy, że mała dzietność, no to co, obowiązek na kobiety spada, ale potem mówimy i słyszymy, że kobiety mają dużo niższe emerytury, ale jakoś panowie argumentując, że kobiety mają niższe emerytury, zazwyczaj przywołują argument dotyczący tego, że panie idą szybciej na emeryturę w wieku 60 lat i dłużej żyją, ale kompletnie zapominają o czasie, który trzeba poświęcić dzieciom. Jakoś im to ulatuje, więc panowie, politycy, pamiętajcie także i o tym.
I dbajcie o zdrowie, panowie.
Bo to,
że krócej się żyje, trzeba częściej chodzić do lekarza. I stosować profilaktykę. Amen, tak?
A z kolei co do tego, żeby jednak jak najdłużej pracować, słuszna uwaga, w tej chwili mamy niestety z tym spory problem. I nie wynika on z tego, że 50-latkowie już chętnie poszliby sobie na emeryturę, gdyby mieli tylko taką możliwość, tylko nikt ich nie chce zatrudnić.
Tak.
I tu mamy, z tego, że wydłużymy wiek emerytalny, jak ci ludzie będą się po prostu od drzwi do drzwi chodzili i nikt ich do pracy nie przyjmie, nie zwróci uwagi na ich
atuty,
dokładnie na to, że mają doświadczenie, że są mądrzejsi, że już nie muszą tych dzieci wychowywać, one są odchowane, więc tutaj dużo o innych obowiązków odpadło. Z tym też trzeba zrobić porządek.
No właśnie, jaki jest pomysł na te stażowe i na ochronę przedemerytalną przykład, która w tej chwili jest powiązana z wiekiem. To
dlatego,
też jest kolejny
problem. Tak. Znaczy to jest rzeczywiście... Ja tego w ogóle nie rozumiem, przyznam szczerze, że tych osób dojrzałych się nie wykorzystuje na rynku pracy. Wciąż jest to dla mnie zaskakujące, że nie dostrzega się różnych plusów właśnie tego, że osoby z dużym doświadczeniem i dużą mądrością są nie dla mnie źródłem niezwykłej korzyści dla firm. Nie rozumiem tego, z czego to się bierze. Na pewno to jest kolejna bardzo ważna rzecz, ale znowuż, mało nośna, tak? Nośne jest 37 lat, nośne są proste komunikaty,
hasła.
I to jest dla mnie ogromnie przygnębiające, bo problem, który teraz, o którym rozmawiamy, jest niezwykle złożony, bardzo, bardzo krytyczny, wybuchnie nam w pewnym momencie, choćbyśmy tego nie chcieli, będzie nas coraz więcej na tej emeryturze, powtarzam, w coraz trudniejszej sytuacji finansowej i wszyscy o tym mówią, że ten system społeczny się po prostu nie utrzyma w takim trybie, w jakim go teraz ułożyliśmy. Bez tej rozmowy, bez rzetelnej rozmowy na ten temat czeka nas bardzo poważny kryzys, a my tak naprawdę wciąż boimy się go, bo pamiętamy, że w poprzednich wyborach któryś z tych rządów właśnie ogłosił, że podwyższa wiek emerytalny i sromotnie przegrał wybory, tak? Mhm. I to jest właśnie to, że...
Ale
że
też zrobię to bez konsultacji
oczywiście
jakichkolwiek.
Rzucił hasło, znowuż nie zarządził.
Bo o wszystkim trzeba rozmawiać.
Dokładnie tak.
Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które są przed emeryturą i ten problem z poszukiwaniem pracy, to ja obserwuję też, to mówimy o MŚP znowu. Mm-hmm. 70% naszych mieszkańców na Pomorzu pracuje w MŚP. I teraz MŚP są tak dobite całym systemem, że pojawiają się takie zjawiska. Duża niechęć do zaciągania kredytów, bo to jest perspektywa, czy dam radę, jak będę spłacać i tak dalej. Inwestycje w prywatnym sektorze, które cały czas hamują, bo czy sobie poradzę w perspektywie czasowej. Niestabilne prawo, niestabilna sytuacja finansowa, spada rentowność, tak? Mamy historycznie najniższe nakłady w tej chwili na aktywa rzeczowe i teraz pracownik przed emeryturą to jest zobowiązanie, bo jest pod ochroną. Co ja zrobię, jeżeli coś się przydarzy w firmie? Ja nie będę mógł wykonać ruchu, bo jestem związany przepisami prawa i mi się wydaje, że to jest potworne obciążenie i to jest kolejne powód, żeby się przyjrzeć temu, jak funkcjonuje ten sektor. Trzeba zobaczyć powiązania, jakie występują. Natomiast zarządzający tą firmą Polska muszą też nauczyć się tego, że nie da się zarządzać kawałkiem. Trzeba zarządzać w sposób spójny całością i widzieć wszystkie te problemy.
No i przechodzimy do rynku pracy. W drugim kwartale roku 574 tysiące osób pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z pierwszym kwartałem roku wskaźnik praktycznie się nie zmienił. Znaczy zmniejszył się o 8 tysięcy osób, no ale w skali to nie jest dużo. Jednocześnie w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, czyli rok do roku, wzrósł o 108 tysięcy osób, czyli o ponad 0,5 punktu procentowego, wynika z danych portalu puls.hr.pl. No i z jednej strony pojawiają się jakby sygnały ostrzegawcze na polskim rynku pracy, że zaczyna się pojawiać coraz więcej bezrobotnych. Z drugiej strony rynek pracy potrzebuje fachowców, ludzi z kompetencjami albo takich, którzy chcą się przyuczyć i zdobyć kompetencje. No i jeszcze mamy tutaj na Pomorzu, to już u nas zupełnie osobna sprawa, mamy przemysł stoczniowy, offshore, atom, które też potrzebują pracowników. Jak zagospodarować te wszystkie grupy, żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli żeby ci, którzy są bezrobotnymi, znaleźli pracę akurat w tych sektorach, gdzie ręce do pracy są potrzebne. I też jak tutaj u nas na Pomorzu, nie wiem, skonstruować jakiś system, który sprawi, że te branże, które wymieniłam, one się połączą jakoś w pozyskiwaniu tego pracownika, a nie będą ze sobą rywalizować i sobie go wyrywać, bo tak do niczego nie dojdziemy dobrego.
No, rzeczywiście jest taki paradoks i to jest paradoks, że coraz więcej firm ma ogromny problem ze znalezieniem właściwego pracownika, a coraz więcej ludzi bardzo długo szuka pracy i to jest, nie, zresztą chyba nie tylko w Polsce, ale co do zasady to się rzeczywiście taka tendencja jest widoczna. No najprawdopodobniej, oczywiście najprostsze rozwiązanie, które od razu przychodzi do głowy, to żeby tych, którzy szukają tej pracy, po prostu tych nowych kompetencji, tych nowych rzeczy, które trzeba umieć nauczyć, ale to nie jest takie proste, bo to nie jest też tak, że każdego da się przygotować do pracy wysokospecjalistycznej, wymagającej dużego doświadczenia, dużego wiedzy też takiej technicznej, tak? Także z jednej strony pewnie część osób jest w stanie się tego nauczyć i to jest super, natomiast czeka nas taka, powiedziałabym, strukturalna moim zdaniem, strukturalne bezrobocie, strukturalny problem całkiej sporej grupy ludzi, która będzie bardzo trudna do zarządzania, w sensie będzie to trudno im znaleźć jeszcze w świetle sztucznej inteligencji, w ogóle automatyzacji, trudno będzie dla nich znaleźć miejsce właściwe, tak? Bo oczywiście będzie można ich różnych rzeczy uczyć. Pozostaje zupełnie otwarte pytanie, czy jesteśmy w stanie ich nauczyć na takiego poziomu, żeby oni rzeczywiście tą pracę mogli jakościowo wykonywać. To, że potrzebujemy talentów, szczęśliwie na przykład uczelnie już tutaj pomorskie idą w tym kierunku, tak? Pojawiają się kierunki właśnie związane z atomem i tak dalej. To jest super. Przygotowujemy młodych ludzi do tego, że do tych kompetencji, które są potrzebne. I tych młodych przekładamy, ale co zrobić z tymi, którzy teraz są na rynku pracy? To są trudne tematy i jakby moim zdaniem to nie chodzi tylko nawet o pracowników, nazwijmy to ogólnie z angielskiego blue collars, czyli tych niebieskich kołnierzyków, to też chodzi o pracowników biurowych, tak? To jest cały zestaw zmiany, gigantycznej transformacji, na której jesteśmy świadkiem na wielu różnych płaszczyznach i takiego, powiedziałabym, nie myślenia o tym 15-20 lat temu i teraz będziemy za to trochę płacić. Natomiast ja jestem głęboko przekonana, że przynajmniej część tych osób przy wystarczających chęciach jesteśmy w stanie przekwalifikować do tego, co jest nam potrzebne.
Ja obserwuję rynek pracy z uwagi też na swój długi staż, czy jest to paroletni, łącznie z tymi największymi okresami bezrobocia. Więc w moim odczuciu mamy nadal rynek pracownika. Mhm. I to, co się dzieje teraz, nakłada się parę zjawisk, tych, o których mówiliśmy, ale ja nie mam specjalnych obaw o przygotowanie ludzi, bo widzę bardzo dużo inicjatyw. Powiedziałabym nawet, wyrywają sobie wszyscy te inicjatywy. W tej chwili, jeżeli chodzi o energetykę, offshore, powstaje generator w Rumi i przygotowanie kadr wcześniej dla offshore'u, teraz dla energetyki jądrowej. Uczelnie wyższe coś robią. My zresztą zupełnie równolegle, trochę nie myśląc o tym, ale też przygotowaliśmy MBA dla branży energetycznej z Uniwersytetem Gdańskim. Ruszyła jedna grupa grupa, teraz będzie druga w październiku, więc to się dzieje i o to bym się specjalnie nie martwiła. Mi się wydaje, że na to, że teraz mamy taki wzrost bezrobocia, nakłada się parę elementów. To, co mówiłam o sytuacji MŚP, bo to ewidentnie idziemy cały czas w dół i dzieją się bardzo złe rzeczy. Do tego dochodzi jeszcze reforma Państwowej Inspekcji Pracy i nowe przepisy, które weszły w życie. Przedsiębiorcy nie mają czasu na to, żeby się przygotować do tego, że coś się wydarzy. Jest panika, jeżeli chodzi o różne formy zatrudnienia, dlatego że praca jest droga, narzuty na pracę są drogie i o ile radzą sobie nawet średnie czy niektóre małe firmy, o tyle te najmniejsze mikro, zatrudniające po parę osób, nie są w stanie tego wszystkiego przełknąć. I korzystanie z czyichś usług na zasadzie zlecenia czy umowy B2B dawało pewne bezpieczeństwo, pewną elastyczność. A teraz się okazuje, że w panice trzeba reformować zatrudnienie, dlatego że oczywiście PIP nie nałoży kary, ale ZUS, który zaraz wejdzie, bo są połączone już systemem wspólnym, tak, i Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS, PIP zrobi kontrolę, ZUS wejdzie 5 lat wstecz składki. Przyjdzie KAS, podatek. Więc to oznacza ruinę. I jeżeli teraz wszyscy zaczną się przygotowywać do tego, co się może wydarzyć w sposób taki trochę w popłochu, to nie dziwmy się, że rynek pracy reaguje. I to jest dopiero początek, a pytanie, co się wydarzy dalej. Jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że te 700 tysięcy osób, które przez ostatnie lata przybyły nam, jeżeli chodzi o firmy, to jest samozatrudnienie, jeżeli nagle te osoby zaczną zamykać, czy będzie przymus przyjmowania ich na umowę o pracę, a firmy tego nie wytrzymają. Wprowadzono to wszystko moim zdaniem za szybko. To jest kwestia edukacji, bez dialogu, bez dania vacatio legis odpowiedniego, bo tak naprawdę vacatio legis obiecywane tam z 36 dni wzrosło w ciągu ostatnich 2 lat o 1 dzień. Średnio, więc naprawdę mamy dużo czasu, żeby robić przygotowania w firmach i je transformować, a to nie jest takie proste. Więc ja myślę, że rynek pracy i to, co się dzieje, na szczęście to nie jest jeszcze żadna duża skala, ale to jest sygnał ostrzegawczy. I albo się temu odpowiedzialni za to przyjrzą na poziomie rządu, albo ignorując te tematy i nie prowadząc rozmów, tak? Jeżeli coś robimy w Ministerstwie Pracy, musimy rozmawiać z przedsiębiorcami i w drugą stronę. Nie da się tak tego rozdzielić. Jesteśmy spojeni i działania w jednym obszarze będą skutkowały w innym. Musimy to brać pod uwagę.
Ja czasem mam wrażenie, że rządzący wszystkich partii, to w ogóle nie jest nic politycznego, myślą o polskich przedsiębiorcach trochę jak kiedyś któryś z tych prezydentów nasz powiedział, że polski pilot wyląduje nawet na drzwiach od stodoły. To znaczy myślą o tych polskich przedsiębiorcach, że ze wszystkimi sobie poradzą, że są tacy zaradni, tacy zaprawieni, że oni cokolwiek się na nich nie zrzuci, to oni jakoś to przetrwają. I w sumie, i na szczęście i niestety, rzeczywiście polscy przedsiębiorcy wszystko przetrwali, przez te 40 lat. Natomiast no, tak się finalnie nie da. Nie? Nie można w ten sposób zarządzać i w ten sposób bazować, że mamy fantastycznych ludzi gdzieś tam, którzy właśnie mają sobie tą smykałkę, tą odwagę i my będziemy tak długo cisnąć, aż wreszcie ten koń padnie. Nie?
Więc
to
też jest,
tak. No to, i czekamy, kiedy to się wreszcie wysypie. Rzeczywiście jest coś takie przekonanie, że Polak sobie ze wszystkim poradzi. A potem się dziwimy właśnie, że zatrzymujemy się, hamujemy.
Potem się będziemy martwić.
Dokładnie tak.
Pocieszeniem jest być może to, że jak już martwimy się czymś za 2, za 5, za 3:12, to znajdujemy cudowne rozwiązanie.
To
tylko
prawda.
Tylko dlaczego musimy się w międzyczasie tak stresować tym wszystkim? Może trochę spokoju by się nam też przydało, patrząc, bo mamy za dużo bodźców z różnych innych stron, to może chociaż tutaj mogłoby być spokojniej. Więcej nie porozmawiamy. Czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi były dziś Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4, Jolanta Szydłowska, prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.